Dzień dobry, moim gościem jest Paweł Poncyliusz, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry.
Koalicja Obywatelska, dzień dobry.
Tak jest. Czy pan też jest dobrej myśli w dniu przyjazdu Ursuli von der Leyen do Polski?
No myślę, że wszyscy jesteśmy w takiej nadziei, że decyzje będą na to, żeby uruchomić krajowy
plan. Żeby tych pieniędzy nie było, prawda? Bo Rafał Trzaskowski jest dobrej myśli i on chce, żeby tych pieniędzy nie było. Przynajmniej nie teraz.
Nie, on uważa, że trzeba wzmocnić kontrolę nad tymi pieniędzmi.
To oddajmy głos panie pośle Rafałowi Trzaskowskiemu, żeby nie było, że pan albo ja coś zmyśliliśmy. Rozmawiałem z Ursulą von der Leyen i jestem dobrej myśli, cały czas Rafał Trzaskowski. Komisja Europejska będzie stawiała dodatkowe warunki, które będą musiały być spełnione, żeby pieniądze popłynęły do Polski. Rafał Trzaskowski nie chce, żeby pieniądze przypłynęły teraz, tylko dodatkowe warunki i wtedy ewentualnie.
Z tego, co pamiętam...
To cytat.
Tak, ale to pamiętam, że jest 283 kamieni milowych. W związku z tym, nie, mówię o...
Ponad 300 kamieni milowych.
No więc to oznacza, że na każdym kamieniu milowym można się potknąć albo można go przejść. I obawiam się, że istnieje ryzyko, że będziemy się gdzieś jako Polska potykać.
Ale panie pośle, nie pytamy teraz o ryzyku, tylko o tym, na co wy liczycie. Czy pańscy wyborcy, jak z panem rozmawiają, to też mówią, panie pośle, no żebyśmy my tych pieniędzy nie dostali, no niech pan coś zrobi.
Nie. Mówią raczej o tym, że potrzebują tych pieniędzy, że bez tych pieniędzy w gminach będzie trudno dokonać jakiejś modernizacji energetyki.
Dlaczego Rafał Trzaskowski rozmawia z szefową Komisji Europejskiej i namawia ją, by stawiała dodatkowe warunki, byśmy tych pieniędzy nie dostawali teraz?
Nie, namawia ją do tego, żeby komisja na bieżąco monitorowała, czy te wydatkowane pieniądze nie są po prostu instrumentem
nie,
politycznym
PiS-u. Myślę, że ta sprawa jest dość jasna. Wypowiedź Rafała Trzaskowskiego jest klarowna. On chce, żeby były dodatkowe warunki. On nie chce, żeby Unia Europejska przysyłała tych pieniędzy dzisiaj i jest dobrej myśli, to znaczy wierzy, że one nie przyjdą od razu.
Myślę, że wierzy w to, że przyjdą, natomiast przypominam panu, że
Czyli pan
Mateusz
uważa,
Morawiecki...
że Rafał Trzaskowski mówi co innego
nie,
niż myśli,
myślę,
tak?
że też za daleko interpretuje pan tę wypowiedź.
No jeszcze raz, może wie pan, jestem dobrej myśli, Komisja Europejska będzie stawiała dodatkowe warunki, które będą musiały być spełnione, żeby pieniądze popłynęły do Polski. Jak należy interpretować słowa wiceprzewodniczącego pańskiej partii?
Tak, że Mateusz Morawiecki po decyzjach Komisji Europejskiej...
Ale co ma do tego Mateusz Morawiecki?
Jak pan pozwoli, to dokończę zdanie, chociaż pierwsze. Mateusz Morawiecki uruchomił całą kampanię rok temu rządową o tym, jak to rząd załatwił pieniądze, tylko zapomniał czasami dodać na billboardach, że to są pieniądze Unii Europejskiej. I chodzi tylko o to, żeby te pieniądze nie były tylko, nie służyły tylko takiej ordynarnej propagandzie rządowej, że to tu Morawiecki i Kaczyński dają jakieś pieniądze
Czy
Polakom
się
z własnej
boli,
kieszeni.
Czy
ja się nie boję, no, mam świadomość, że tak będzie.
Pański wyborca, jakikolwiek Polak pomyśli, że rząd nam cokolwiek załatwił. No dobrze, ale abstrahując od...
I że to było w ogóle bez udziału już... Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej,
pan
Instytucji Europejskiej.
Ale już postawił tę kropkę, bo ja nie wiem, czy już pan skończył
to
zdanie.
Ale to było następne zdanie.
Panie pośle, bo wydaje mi się, że ta sprawa jest dość oczywista i intencje Rafała Trzaskowskiego on wyłożył bardzo jasno. Stąd moje pytanie, czy pańscy wyborcy również, tak jak wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, uważają, że Komisja Europejska nie powinna teraz Polsce przesyłać tych pieniędzy?
Nie, myślę, że większość z nas i myślę, że też Rafał Trzaskowski ma świadomość, że te pieniądze powinny przypłynąć.
A jakie dodatkowe warunki należy postawić Polsce?
No to jest kwestia między innymi tej ustawy, która jest cały czas procedowana o Sądzie Najwyższym, gdzie z jednej strony likwidujemy Izbę Dyscyplinarną, a wprowadzamy Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, czyli praktycznie nową Izbę Dyscyplinarną. I to jest pewne ryzyko, że ta praworządność dalej jest wątpliwa.
Paweł Poncyliusz, poseł Koalicji Obywatelskiej. Chciałem powiedzieć
Komisji Energii, Komisji Europejskiej. Nie.
No właśnie, a propos Komisji Europejskiej, bo o niej cały czas rozmawiamy, ale to pan się martwi nie o to, że my te pieniądze dostaniemy, tylko żeby postawić więcej warunków w Polsce, bo przyznam, że jestem nieco skonfundowany.
Znaczy też chodzi o to, i to wiele raportów, również Instytut Jagielloński o tym mówi, żeby nie przepalić tych pieniędzy, bo wydać pieniądze każdy potrafi. Każdy potrafi. Natomiast jest kwestia tego, żeby to służyło trwale rozwojowi i odporności polskiej gospodarki na ewentualne dalsze kryzysy.
A co pan powie w takim razie wyborcom, którzy uważają, że pańska partia ma takie tradycje w mrożeniu pieniędzy, w tym, żeby w namawianiu, żeby ich nie przysyłać do Polski. I tego rodzaju słowa, jak wypowiedzi właśnie Rafała Trzaskowskiego, no tylko ich utwierdzają w przekonaniu, że ach, to wy to byście chcieli, wy, Platforma, żeby PiS tych pieniędzy nie dostał, żeby Polska tych pieniędzy nie dostała.
Jednym z zadań, jakie stoi za KPO i w ogóle za Funduszem Odbudowy, to jest to, żeby firmy i otoczenie przedsiębiorców było w Polsce klarowne i zachęcające do inwestowania. Dzisiaj inwestycje zagraniczne w Polsce spadają. Dlaczego spadają? Dlatego między innymi, że obawiają się tego, co w sądzie się stanie, kiedy pójdą w spór z państwem, z jakimiś instytucjami publicznymi.
Obiecuję panu, że będzie pan o tym mógł mówić naprawdę bardzo długo, tylko prośba o to, żeby pan odpowiedział na moje pytanie. Co pan powie swoim wyborcom, albo w ogóle tym Polakom, którzy posądzają was o, no właśnie, niecne intencje?
Ja wyborcom cały czas powtarzam, że chciałbym, ale nie jestem co do tego pewien, że te pieniądze pójdą na rozwojowe rzeczy, a obawiam się, że w dużej części pójdą na taką tępą propagandę rządu Mateusza Morawieckiego.
Ale to trudno. Panie pośle, zmieniając nieco temat, czy pan przyjął w swoim pensjonacie uchodźców ukraińskich?
Byli u mnie, aczkolwiek no, kłopot jest taki, że ja żyję między Warszawą a Szczyrkiem, a nie chciałem doprowadzić do takiej sytuacji, w której ktoś jest przeze mnie tam wpuszczany do pensjonatu, a potem nie ma żadnej opieki, bo były takie przypadki również w Szczyrku, gdzie ktoś udostępniał swój dom, ale go nie było, a potem ci uchodźcy zostawali na pastwę losu i taki o swoich sił na terenie Szczyrku,
ale teraz tam jesteście.
No nie, nie jesteśmy. Cały czas jesteśmy między Warszawą a Szczyrkiem, ale byli uchodźcy jeszcze przed świętami, trochę komercyjnie potem już zostali, bo zarezerwowali sami sobie przez taki portal rezerwacyjny, a potem już zostali już inaczej potraktowani. To jedyne, co mogliśmy zrobić.
Panie pośle, ostatnie pytanie w tej części rozmowy to pytanie o pracę nad ustawą o związkach partnerskich. Pan się uśmiecha, ale ja pytam zupełnie poważnie. No, we wrześniu ubiegłego roku ogłosił pan, że razem z Pawłem Kowalem pracujecie nad ustawą o związkach partnerskich.
Ogłoszenie to było duże pytanie. Jest to duże znaczy duże słowo, tak?
No dobra,
zasygnalizowaliśmy, że faktycznie...
A jak tam idą te prace?
Nie najlepiej jeszcze, aczkolwiek ja już jestem po konsultacjach...
Idą czy nie idą? Bo...
No nie najlepiej w tym sensie, że nie ma jeszcze gotowego projektu. Też umówiliśmy się z koalicjantami...
A ile napisaliście tego projektu jak na razie?
Nie, na razie to musimy, że tak powiem, to dobrze przenegocjować z kolegami wewnątrz Koalicji Obywatelskiej.
Czyli po prostu nakrzyczał na was Donald Tusk, no bo nie, to rozumiem, ten główny kolega powiedział, że nie prosiłem o taką inicjatywę i nie miałem takiego oczekiwania i nadal nie mam takiego oczekiwania, żeby koledzy zajęli się
tym
tematem.
Powiem szczerze, większe rozmowy miałem z Katarzyną Lubnauer odnośnie projektów Nowoczesnej jeszcze z poprzedniej kadencji i że tak powiem, upierała się, żebyśmy dobrze przeczytali ich ustawy, bo chyba nawet dwie jako Nowoczesna zgłosili.
Paweł Poncyliusz będzie również naszym gościem w internetowej części naszej rozmowy. Zapraszam do radia RMF24 oraz do interi.pl, a słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy.
Dziękuję.
Panie pośle, to skończmy to jakoś. Ja pana nie chcę tutaj, broń Boże, do muru przypierać, tylko...
Nie mamy gotowe, to ja mówię uczciwie, nie mamy jeszcze praca składa się z kilku elementów, konsultacji.
Z kim pan to konsultował?
Nie będę panu ujawniał, ale naprawdę mówię
to
uczciwie...
To proszę powiedzieć to nie mnie, tylko naszym słuchaczom.
Nie, no nie mogę tego powiedzieć, bo nie ustaliłem tego z tymi osobami, z którymi rozmawiałem, że mogę się na to powoływać na głośno.
Konsultacje nie są przypadkiem czymś jawnym? To pan tajne konsultacje prowadzi?
Nie, no nie każdy, z kim się konsultuje pewne rzeczy, życzy sobie, żeby to ujawniać.
Panie pośle, no ale rozumiem, że jak macie jakąś decyzję polityczną, chcecie czymś zaszachować PiS, no nie wiem, to rozumiem, że tego się nie ogłasza publicznie. Natomiast no, jeśli pracujemy nad ustawą, chcemy, żeby ta ustawa pomogła ludziom, no bo rozumiem, takie intencje wam tak przyświecają, no to co tutaj jest, nie wiem, złego?
No, to te konsultacje w środowisku naukowym, bo akurat to była rozmowa z dwoma naukowcami związanymi z Uniwersytetem Warszawskim, z Wydziałem Prawa. I te konsultacje jakby skończyły się na tym, że za mało jesteśmy odważni, za mało progresywni w tych swoich propozycjach, jeśli chodzi o samo założenie.
A ze środowiskami gejowskimi, ze środowiskami LGBT rozmawialiście?
Nie rozmawialiśmy. rozmawialiśmy. Ale to ja znam mniej więcej, to między innymi na kampusie u Rafała Trzaskowskiego też do mnie podeszli ludzie związani z tym środowiskiem, właśnie z takimi oczekiwaniami, kiedy on będzie mógł ślub.
Czego oni oczekują?
Nie, no oni oczekują, że kiedy będą mogli ślub w związku partnerskim zawrzeć.
I co im pan odpowiedział?
No powiedziałem, że to raczej nie pytanie do mnie, bo ja nie jestem zwolennikiem ślubów
czyli
jako
gdyby zależało
jako tak
od Pawła Poncyljusza, to odpowiedź brzmi nigdy.
Znaczy, wolałbym, żeby to był związek rejestrowany i to jakby w tym kierunku
Pani
idzie.
Pośle,
jest zresztą nawet praca naukowa na ten temat.
Pytam o ślub.
Ślub jako taki nie. Nie jestem
czyli
jestem
Paweł
zwolennikiem.
Poncyljusz na pytanie,
i za to
kiedy
zresztą teraz
mógł...
dostaje, a nie, teraz dostaje Bęcki za to, że nie chce głosować za aborcją, bo ma być podobno głosowanie w Sejmie.
Aborcję sekundę.
Tak,
ja tylko chciałbym ustalić pewne rzeczy. To znaczy, przychodzi do pana aktywista, rozumiem, tacy tam byli...
Powiedziałem, że jestem zarejestrowanym związkiem partnerskim i to jest jakby granica moich...
ślub nie.
Nie, tak.
Adopcję dzieci?
Nie.
I tego wasz projekt, którego nie ma, by nie przewidywał.
Nie, no bo to chodziło o to, żeby oprzeć się bardziej na kodeksie cywilnym niż na kodeksie rodzinnym. Ja wiem, że kodeks rodzinny to jest właśnie ta konsultacja moja z jednym z profesorów, który mówi, no ale kodeks rodzinny jest elementem kodeksu cywilnego. To jednak wolałbym nie wchodzić na pole takiego kodeksu rodzinnego, tylko pozostać na tym polu kodeksu cywilnego, czyli właśnie zarejestrowany związek partnerski.
No dobrze, ale rozumiem, że tak. Dla gejów to za mało, a dla konserwatystów za dużo.
Myślę, że to tak gdzieś to się mieści. Aczkolwiek moim zdaniem nie unikniemy tej dyskusji, a biorąc pod uwagę zmianę proporcji.
Ja z panem nie polemizuję w tej chwili,
tylko ja
mam takie poczucie, że...
mało robię w tej dziedzinie.
Nie. Proszę pana, po pierwsze, to sam pan to sobie wymyślił. To,
tak.
To nie było oczekiwanie ani moja, ani redakcji RMF-u, żeby pan się tym zajął. Tylko mam takie wrażenie, że pańskie wysiłki, które jak rozumiem są nikłe, bo rozmawiał pan z dwiema osobami, ale pan licho, pańskie wysiłki trafiają w próżnię, bo nikt tego nie chce. Pan się narobi jak głupi, a w końcu wszyscy powiedzą, ale my tego nie chcemy.
Myśmy też ustalili w Koalicji Obywatelskiej, że my z Pawłem Kowalem przyniesiemy pewne założenia i położymy je na stole do takich szerszych negocjacji. Bo
ustalili w Koalicji Obywatelskiej.
No bo była rozmowa wewnątrz klubu i koledzy z klubu powiedzieli, no wiecie, ale to tak nie można, za szybko idziecie. No więc mówi, dobrze,
to tak
przygotuję.
Nie, bo to Donald Tusk jest
w Koalicji
Obywatelskiej.
Nie, ale mówimy na poziomie klubu parlamentarnego. To nawet niepotrzebny był do tego Donald Tusk.
Ale on ewidentnie powiedział, nie, ja nie chcę, żebyście się tym zajmowali. No to dobrze, to zadam bardzo proste pytanie. Myślę, że odpowiedź na nie nie będzie trudna. Czy pan ma zamiar posłuchać polecenia Donalda Tuska i nie zajmować się tą sprawą już?
Myślę, że jednak będę cały czas nad tym głęboko myślał, chociaż no mówię, to nie jest treść mojego życia.
Ale to nie chodzi o pańskie myśli, wie pan.
Nie, znaczy, jeżeli pan chce tezę postawić, że przestraszyliśmy się...
Ja chcę pana spytać.
Ale dobrze, ja tylko też próbuję zinterpretować pana intencje.
Jakie intencje? Pytanie jest proste, panie pośle.
Nie przestraszyłem się Donalda Tuska w tej
dziedzinie.
A ja nie
o to pytałem. Pytałem, nie wiem, czy pan...
Ale to nie oznacza, że nie będę brał pod uwagę, co mówi Donald Tusk i jeżeli będę już z gotowym pakietem założeń, nie będę próbował go przekonać do tego, żebyśmy pokazali taką wrażliwość.
Przy całej mojej bezgranicznej życzliwości wobec pana muszę stwierdzić, że pan nie słucha zadawanych pytań. Bo ja nie pytałem, czy pan się boi Donalda Tuska, tylko czy go pan posłucha. To znaczy, czy się pan dalej tę sprawą będzie zajmował.
W ograniczonym zakresie będę się tym zajmował, bo uważam, że zawsze trzeba rozmawiać, nawet jak się ma rozbieżne poglądy. Zawsze z takich rozmów mogą wyjść może lepsze rzeczy.
Czy pan się wybiera na kampus?
Dostałem na razie takie formalne zaproszenie. Chciałbym tam pojechać.
A od kogo?
No od organizatorów. No tam ale nie wiem, pan, czy się podpisuje Rafał Trzaskowski, czy się podpisują jego współpracownicy, ale jestem w kontakcie z organizatorami kampusu.
Ale teraz będą dwa kampusy. To znaczy jeden będzie się nazywał
Meetup. Meetup. Mówi pan o tym platformie, na tym młodzieżowym.
No właśnie,
na platformę.
Czyli będzie kampus.
Też zostałem zaproszony.
Też z angielska, bo to nie jest kampus przez K, tylko campus.
Campus, tak.
Czyli będzie campus oraz będzie Meetup.
No i ja na meetup zostałem zaproszony, teraz czyli będzie po Bożym Ciele.
Pokorne ciele, dwie matki z się.
Nie, no Donald Tusk na klubie naszym w poprzednim tygodniu powiedział, że i to jest inicjatywa
czyli pan
Platformy.
Czyli będzie i na całkusie, i na meetupie.
Bo przypuszczam, że wielu z nas będzie i tu, i tu.
Ja tylko pytam.
Tak. Ale czy to jest, no wie pan, gdybym gdzieś jechał na jakiś kampus, nie wiem, przysłowiowego Szymona Hołowni, to no to
można
by było...
A jest jakieś przysłowie z Szymoną
Hołowni? Przysłowiowy kampus Szymona Hołowni, no to pewnie byłoby zdziwienie.
A jest jakieś przysłowie z kampusem?
Nie, nie, ja nic nie wiem o tym, ale no tylko mówię panu, że jednak, co by nie mówić, mi ta...
Czepiam się pańskiej polszczyzny tym razem.
Przepraszam.
Proszę wybaczyć. Nie, to ja przepraszam.
Mamy wspólnych znajomych, którzy są takimi bardzo purystami językowymi, nie, ale...
A to pańska koleżanka z klasy jest purystą językową.
No więc chciałem powiedzieć...
To proszę dokończyć zdanie, a później powiemy, cóż to za koleżanka.
Więc chcę tylko powiedzieć tyle, że obie te inicjatywy są w nurcie Platformy i Koalicji Obywatelskiej i dlatego chętnie w tym zauczestniczę.
To najpierw wyjaśnijmy, kim jest koleżanka, a później mam jeszcze jedno poważne pytanie. Koleżanką z pańskiej klasy jest pani poseł Joanna Lichocka.
Tak, to prawda. Polonistka. I właśnie kiedyś była Komisja Obrony, gdzie użyłem stwierdzenia EFA 35 i pani poseł Lichocka zaoponowała, żeby nie używać rusycyzmów w trakcie debaty na Komisji Obrony.
F-35.
To prawda.
A waszym wychowawcą był obchodzący za chyba 10 dni 70. urodziny, przepraszam, chciałem go postarzyć, profesor Jerzy Eisler.
Tak, znaczy 70.
70, jestem tego pewien.
Okej, okay, no dobra, nie będę się kłócił, moim zdaniem nie 70.
Mogę się z panem o coś założyć.
On jest 50...
Drugi rocznik, chciałbym
dobra,
powiedzieć.
Dobra, niech 70.
Tak, ale szkoda, bo tak. Już miał wygrany zakład.
Pozdrawiamy go serdecznie.
Tak, bardzo pana profesora pozdrawiamy, bardzo go, zdaje się, obaj lubimy i cenimy.
Bardzo, tak.
A z panią poseł Lichocką...
Spotykam się czasami w Sejmie. Na korytarzu. I na komisję.
Podajcie sobie rękę?
Raczej jest cześć i tyle. Mhm.
Jakieś zażyłość sejmowa, niekoniecznie.
No to wie pan, no to też jak się jest w różnych obozach politycznych, to trochę gorzej to wygląda.
A to nie ma pan znajomych z innych partii?
Mam, ale akurat no, z Janną Lichocką jakoś nie utrzymuję bliskich
kontaktów.
Dobra,
to teraz miało być jeszcze poważne pytanie i teraz czas na nie. Wygląda na to, że jednej wspólnej listy opozycji chce tylko Donald Tusk i Platforma. I to była właśnie teza i tu jest pytanie, czy mam rację?
Na razie z tego, co wygląda, PSL i Szymon Hołownia woleliby iść sami. Ma to też swoje zalety i nawet podobno w wyliczeniach takich wyborczych wygląda to dobrze, a nawet lepiej niż jedna lista.
Ale sami to znaczy oni razem, Hołownia z PSL-em, czy sami to znaczy osobno?
Nie, oni chyba razem.
Ja tak nie wiem.
Ja też nie jestem ani rzecznikiem PSL-u, ani Ruchu
Ale
Polska 20-50.
Ale to się skończyło? To by się skończyło co najmniej trzema listami opozycji, jeżeli Konfederacji nie wliczać do opozycji.
No tak, to Konfederacja to jest chyba trochę inne zagadnienie. Oni zresztą chyba mają w tej chwili potężne problemy. Tam już chyba 3 czy 4 frakcje się pojawiły wewnątrz.
To są złośliwości, że oni będą kandydować do Dumy.
Nie, no, ale ja nie do końca wiem, czego oni chcą po wyborach.
No dobrze,
mi się wydaje, że Konfederacja
wasze
jest
złośliwości
dość
wobec Konfederacji.
Otwarta na różne scenariusze koalicyjne.
Wie pan, nie wiem, dlatego, że i tak naprawdę zostawiając wasze złośliwości o tym, że oni się wybierają do Dumy, to widzę, że oni głosują w najważniejszych sprawach tak jak opozycja.
To prawda.
Więc są opozycją. Aczkolwiek. Ale rozumiem, że wy z nimi nie chcecie.
Znaczy na jednych listach myślę, że to by było już przeciwskuteczne.
A koalicję z Konfederacją wyobraża pan sobie? Po wyborczą trochę koalicję rządową.
Trochę po wyborach to jest trochę inna sytuacja, tak? No bo to jednak arytmetyka decyduje, czy możemy wziąć odpowiedzialność za Polskę i mamy jakiś plan reform wspólny, czy też nie.
Pytanie brzmi bardzo prosto. No, na przykład możemy z Konfederacją rządzić, albo nie, albo PiS z Konfederacją się dogada. No i pytanie brzmi, idziemy do Konfederacji, mówimy, droga Konfederacjo, my mamy dla was ofertę?
Jeśli Konfederacja chce iść na ucztę ludożerców, gdzie sami będą głównym daniem w koalicji z PiS-em, proszę bardzo, to jest ich wybór.
Ale pan nie straszy, tylko...
Ja ich nie straszę.
Pan ich straszy, mówi, że zostaniecie zjedzeni, a my to nie, bo my się wami brzydzimy, to my dlatego was nie zjemy.
Znaczy, na pewno Koalicja Obywatelska nie ma ochoty zjeść Konfederacji. Konfederacja pytanie ma swoich klientów, swoją klientelę.
Pytanie było trochę inne. Znowu mam takie poczucie, że nie do końca... No bo nie, pytanie brzmiało bardzo prosto. Czy pan sobie wyobraża, zupełnie serio teraz pytam, powyborczą koalicję Platformy z Konfederacją? Między innymi z Konfederacją.
Różne scenariusze sobie wyobrażam, również takie. Pamiętam, jak był kryzys przy okazji wyborów kopertowych, gdzie z Konfederacją całkiem dobrze się rozmawiało, na przykład w porównaniu z rozmowami z Lewicą. Taką pamiętam, jest to doświadczenie sprzed 2 lat, czyli więc to oznacza, że można rozmawiać.
Prędzej dogadalibyście się z Konfederacją niż z Lewicą?
No nie, to wie pan, no, nie chcę powiedzieć w imieniu całej Koalicji Obywatelskiej. Znaczy mnie na pewno z Korwinem, czy z, właśnie z tymi wolnościowcami jest bliżej niż z niektórymi postulatami takiej skrajnej lewicy. No ale to jest moje osobiste zdanie.
Że bliżej panu do Korwina.
Na pewno dużo, dużo bliżej mi do Korwina niż do niektórych postulatów partii Razem.
Ciekawe.
Ale niektórych, no bo jak pan mi powie zaraz, że Korwin wychwala Putina, absolutnie to jest daleko. Już dalej nie można.
Nie będę z panem rozmawiał o Januszu Korwin-Mikkem. To są pańskie fascynacje.
Nie, to nie jest moja żadna fascynacja.
Pytałem o tę opozycję, dlatego że w takim razie albo pójdziecie razem z Lewicą, albo pójdziecie sami.
Wolałbym iść bez lewicy. To znowu jest mój...
A Tomasz Siemoniak
moje serce konserwatysty.
Chodzi... No tak, a Tomasz Siemoniak, nie wiem jak go nazwać w takim razie, liberał, konserwatysta, nie?
No on już jest wiceprzewodniczącym Platformy,
nie,
więc
on
musi
ma,
to...
To wtedy już nie ma poglądów, już scalać, wtedy już
nie, musi scalać wszystkie skrzydła.
Tomasz Siemoniak powiedział, że... powiedział do lewicy, nie bójcie się, myślę, że w sprawach programowych się dogadamy.
Może choćby na poziomie rządowym, no pewnie znajdzie się jakiś taki wspólny mianownik.
Wspólny mianownik między Platformą i Lewicą. Mianownik między Platformą a Lewicą. Wspólny mianownik między Platformą a Konfederacją.
To będzie bardzo trudne.
Platforma
ale to powiedzmy sobie szczerze, wszyscy się nie zmieszczą na tej łódce, jeśli chodzi o rząd docelowy. Tak mi się wydaje. Albo będzie to bardzo niefunkcjonalny rząd i no, bardzo ryzykowny, bo to będzie ciągle targanie jakimiś indywidualnymi, mówię w imieniu partii, potrzebami, chcieństwami, to wtedy się sterowne.
Platforma nie może się dogadać z Szymonem Hołownią?
Ja nie wiem, czy dzisiaj nie jest odwrotnie.
To znaczy?
To znaczy, że Szymon Hołownia jednak cały czas wierzy, że on jest na tyle samodzielny, że może funkcjonować pojedynczo albo ewentualnie z PSL-em. No ja słyszę takie głosy ze strony Szymona Hołowni, no, że oni konsolidują wokół siebie ludzi, którzy już byli wyborcami PiS-u i zrezygnowali z tego. I że jest ryzyko, że jeżeli Hołownia
połączy
się...
Nie mają żadnego takiego posła. Posłów mają raczej z...
To prawda.
Od was. Ale dobra, zostawmy problemy Szymona Hołowni. Ostatnie pytanie to pytanie nie o politykę, nie o mieszkania, o nic. To pytanie o książki. Czyta pan jeszcze?
No jest. Cały stos mam niestety. Męczę cały czas książkę Marka Migalskiego, którą dostałem.
To rzeczywiście męka. A pytam, co pan czyta dla przyjemności, a nie z męki.
Nie wiem, czy coś dla przyjemności mogę czytać, bo szczerze mówiąc mam...
Nie ma pan żadnych przyjemności
książkowych?
Literackich w życiu.
Znaczy czasami tam gdzieś złapię książkę, jakiś rozdział mi się uda przeczytać, ale beletrystyki nie czytam, powiem uczciwie.
Nie, no, tylko nie musi być beletrystyka, wie pan.
Bardziej politologiczne rzeczy...
Ja na starość właśnie przeżywam renesans, proszę pana. Zacząłem znowu czytać książki. Przez lata nie czytałem. Jestem naprawdę...
A Aleksandra Hala ostatnio czytam też książkę, też w pociągu.
Zboczony
politologią.
Zakończyć tę rozmowę.
Nie czytam żadnych ladlamów.
Ja nie mówię o ladlamach, ale dobrze. Bardzo panu serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Paweł Poncyliusz był naszym
gościem. Dobrego dnia.
Dziękuję, do widzenia.